Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posła do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji. Szczęść Boże, panie prezesie, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie doktorze, od dziś obowiązuje unijne embargo na ropę w Rosji sprowadzaną drogą morską. Wiemy także, że Komisja Europejska podejmuje kolejne działania dotyczące 9. pakietu sankcji. Komisja Europejska przeprowadziła wczoraj konsultacje z krajami członkowskimi w sprawie najnowszych restrykcji. Sama nazwa pokazuje rzeczywiście, że ta sankcyjna batalia trwa już dosyć długo, bo przygotowany jest 9. pakiet sankcji. Sankcji, które niejednokrotnie mówiliśmy, no nie spełniły swojego zadania, nie spełniły takich rezultatów, jakie powinny osiągnąć.
No sankcje, jeśli mają być skuteczne, powinny być kompleksowe i nakładane w jednym pakiecie, w innym wypadku stają się po prostu fikcją. I sankcje nakładane na Rosję są sankcjami na raty. To jest błąd pozwalający Putinowi na przygotowanie antysankcyjnej strategii, co zresztą Putin skrupulatnie robi, przygotowując się wcześniej do 8 pakietów sankcji unijnych zapowiadanych dużo wcześniej przed ich wprowadzeniem. To także błąd, bo sankcje powinny być wprowadzane szybko po to, aby odnieść swój skutek. Jeśli przygotowuje się je miesiącami, konkretne pakiety, następne pakiety, tak jak teraz ten 9. pakiet, to Władimir Putin ma czas na przygotowanie się i na reakcję odpowiednią na takie właśnie sankcje. Dzisiaj największym hamulcowym unijnych sankcji nakładanych na Rosję są Niemcy. A strażnikiem tych niemieckich interesów opóźniających wprowadzanie sankcji, a przede wszystkim ujednolicających sankcje, jest oczywiście niemiecka polityk, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Bo ten 9. pakiet, o którym ojciec wspomniał, on miał być wprowadzony w połowie listopada. Mamy początek grudnia, za chwilę będzie połowa grudnia, a tego 9. pakietu wciąż nie ma, wciąż trwają konsultacje. Poza tym wcześniejsze pakiety, które wprowadzały sankcje, były nieskuteczne i tak naprawdę nie odegrały żadnej znaczącej roli, jeśli chodzi o kwestię nacisku na Władimira Putina, ponieważ dotyczyły bardzo wielu mało istotnych gałęzi gospodarki, no choćby przypomnę raz jeszcze, wprowadzony zakaz importu paliwa lotniczego z Rosji do Unii Europejskiej. To było, zdaje się, w 4. lub 5. pakiecie. Tyle tylko, że Unia Europejska nie sprowadza z Rosji nawet jednego litra paliwa lotniczego. A więc znajdowały się w tych pakietach nawet tego typu rozwiązania. Niestety głos rozsądku, zwłaszcza Polski i krajów nadbałtyckich, wzywający instytucje unijne, Komisję Europejską do nakładania właśnie bardziej konkretnych, restrykcyjnych sankcji na Władimira Putina, nie spotkał się z unijnym odzewem. To są sankcje właśnie wprowadzane na raty, sankcje szatkowane. I to pozwala stronie rosyjskiej, zwłaszcza Władimirowi Putinowi, na konkretne przygotowanie się na nie. Dalej pamiętajmy, że do dzisiaj nie wprowadzono kompleksowych sankcji na przykład na banki rosyjskie. Nie wykluczono wszystkich banków z obrotu finansowego międzynarodowego SWIFT. A zatem w tych dziedzinach, zwłaszcza finansowych, które mogłyby zaboleć bardzo mocno stronę kremlowską, nie wprowadza się tych sankcji, ponieważ na przykład banki i rozliczenia międzynarodowe są potrzebne Unii Europejskiej, a zwłaszcza Niemcom, do regulowania płatności za nośniki energetyczne czy za nośniki energii właśnie z Rosją. Nawet sankcje, to jest też takim jaskrawym przykładem nieskuteczności tych unijnych sankcji i pozorowanych unijnych sankcji, są nawet sankcje personalne, które przecież były nałożone drugiego i trzeciego dnia po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Przypomnę, został nimi objęty sam szef dyplomacji rosyjskiej Sergiej Ławrow. Niestety do grudnia tego roku te sankcje personalne nie były egzekwowane. Dopiero teraz w Łodzi, na szczycie OBWE, polska strona nie udzieliła, czy nie przyznała wizy Ławrowowi na wjazd do Polski. I słusznie, bo skoro sankcje są, to albo one istnieją i należy je egzekwować, a jeśli ich nie egzekwujemy, to po co mówić o tym, że na przykład są nakładane na wysokich urzędników strony rosyjskiej. A zatem Polska w Łodzi podczas szczytu EBWE pokazała, jak bardzo Unia, zwłaszcza europejska, jest niekonsekwentna w tym, co mówi i w tym, co robi w kwestiach właśnie sankcyjnych.
Panie doktorze, nieskuteczne sankcje, te sankcje zaczynają przypominać taką zabawę w kotka i myszkę. Rzeczywiście bezskuteczność jest porażająca, a tym bardziej to, co pan doktor podkreślił, daje się Putinowi czas na przygotowanie i zareagowanie na te sankcje, które skutecznie Rosja omija. Ale nie brakuje Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej czasu, zaangażowania, nie trudzi sił i kolejnych decyzji dotyczących chociażby gnębienia Polski, czy też Węgier, Polski, no w szczególnym kontekście, kiedy jako państwo przyjmujemy uchodźców wojennych z Ukrainy, kiedy Polska tyle pomocy i dobra wyświadczyła uchodźcom z Ukrainy.
Tak, i Unia Europejska, zwłaszcza Komisja Europejska, pozoruje działania wobec Kremla, pozoruje, natomiast wobec Polski jest stanowcza i można powiedzieć wręcz brutalna w nakładaniu kar finansowych na Polskę i przede wszystkim jeśli chodzi o ingerowanie w nasze wewnętrzne sprawy. O tych pozorowanych działaniach wobec Kremla świadczy jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć w kontekście także Polski, bo trwają konsultacje w sprawie zakazu importu do Unii właśnie tej ropy naftowej, tyle że, tak jak ojciec wspomniał na początku, drogą morską. Drogą lądową Unia Europejska, zwłaszcza niemiecka gospodarka, sprowadza ropę bardzo szeroką rurą, mówiąc kolokwialnie. Otóż Unia Europejska dzisiaj pozostaje nadal największym importerem rosyjskiej ropy. To jest około 22% całego importu. A jeśli chodzi o eksport, czy wpływ tego importu do Unii na rosyjską gospodarkę, to chcę zauważyć, że Unia Europejska jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o kontrahentów związanych z zakupem ropy w Rosji. Wyprzedza nawet Chiny, które są na drugim miejscu. I to pokazuje cynizm instytucji unijnych, bo jeśli sankcje i te ograniczenia miałyby zaboleć, to właśnie powinny zaboleć w kwestiach energetycznych, ropy i gazu. Tak się nie dzieje. Natomiast w kontekście Polski Unia Europejska jak najbardziej zachowuje się jak nie tyle nasz przyjaciel i sojusznik w ramach wspólnoty europejskiej, ale jesteśmy często traktowani jak państwo wręcz wrogie. I to jest moim zdaniem powód do tego, abyśmy zastanowili się nad relacjami pomiędzy Polską a Unią Europejską w przyszłości, bo nie może być tak, że jesteśmy gorzej traktowani pomimo udzielania wielkiej pomocy i finansowej, i militarnej, ale też tej takiej zwykłej, ludzkiej Ukrainie i uchodźcom ukraińskim. Pomimo tych oczywistych faktów Komisja Europejska udaje, że tego nie widzi. No i oczywiście narzuca nam dodatkowe jeszcze nawet kary finansowe, ingerując bardzo głęboko choćby w polski system wymiaru sprawiedliwości, do czego nie ma żadnych uprawnień.
I do tego jeszcze jeden element w kontekście, o którym pan wspomniał, panie doktorze, czyli bezpieczeństwie energetycznym, kryzys energetyczny wywołany agresją Rosji na Ukrainę, ale Unia Europejska ma instrumenty na wyciągnięcie dłoni, z których w ogóle nie korzysta. Myślę tutaj o systemie ETS. Premier polskiego rządu apelował o obniżenie kwoty za jedną tonę dwutlenku węgla do tej, która była jeszcze nie tak dawno temu, czyli do 30 euro. Solidarna Polska wysuwa także projekt dotyczący wycofania się Polski z ETS-u. No system skorumpowany, złodziejski, który rzeczywiście w tym trudnym czasie kryzysu energetycznego jeszcze bardziej staje się takim gwoździem do trumny.
Handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla jest największym przekrętem finansowym w historii ludzkości, jaki wymyślono. I dlatego nie jest on likwidowany, choć powinien być. Wydaje mi się, że Polska powinna jednostronnie zawiesić ETS, choćby po to, aby obywatele polscy, Polacy odczuli ulgę w kupowanych produktach. Bo pamiętajmy, że większość produktów, prawie wszystkie, są obarczone tym właśnie dodatkowym podatkiem od emisji dwutlenku węgla. Więcej, Komisja Europejska, zamiast wsłuchać się w rozsądny głos płynący z Polski, to Komisja Europejska zaostrza jeszcze rygory emisji dwutlenku węgla. I już nie mówi się w Unii Europejskiej o tym, że należy zredukować o 55% limity emisyjne do 2030 roku. Dokładnie miesiąc temu Komisja Europejska zapowiedziała, że podnosi te limity do 61%. A zatem wojna na Ukrainie niczego nie nauczyła Komisji Europejskiej. Wręcz przeciwnie, to szaleństwo handlu emisjami, które jest zabójcze dla gospodarki, gospodarek wszystkich państw członkowskich, zabójcze dla gospodarki unijnej, które likwiduje konkurencyjność Europy na rynkach światowych, jeszcze bardziej rygorystycznie będzie podnoszone do 61%. Ale warto jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, która bardzo mocno zaboli wszystkich mieszkańców Europy. To jest realizowanie ideologiczne neomarksistowskiego modelu społeczeństwa i państwa. Otóż w nowym ETS-ie, tym bardziej rygorystycznym, zapowiedziano, że będzie zaostrzenie przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. To będzie dotyczyło nas wszystkich i mieszkających w miastach, w blokach, ale też zwłaszcza posiadających własne domy. Otóż nowe domy od 2030 roku będą musiały być bezemisyjne, a wszystkie stare domy, czyli wybudowane do 2030 roku, od 2050 mają się zmienić na budynki bezemisyjne. Cóż to oznacza? Że ciężar finansowy tych szaleńczych pomysłów unijnych ograniczania emisji dwutlenku węgla będzie przerzucony na zwykłych konsumentów, na każdego jednego obywatela. To sprawi jedną rzecz, że budowanie domów, zakup mieszkania stanie się bardzo, bardzo drogi, bo pamiętajmy, że firmy, które będą się tym zajmować, czy będą budować domy czy bloki mieszkalne, one przecież muszą wliczyć emisję dwutlenku węgla i cenę tej emisji dwutlenku węgla do ceny końcowej danego produktu, czyli w tym przypadku domu czy mieszkania. A zatem Komisja Europejska brnie w ślepą uliczkę niszczenia samej Europy i wszystkich krajów członkowskich po kolei. Dlatego Polska powinna zachować się naprawdę bardzo rozsądnie i zawiesić jednostronnie ETS po to, aby ceny towarów w Polsce zmalały i też po to, aby Polacy mogli przejść suchą stopą przez ten kryzys, który dotyka całą Europę, a szczególnie dotyka Europę Środkowo-Wschodnią, obarczoną zagrożeniem wojny na Ukrainie.
Bo chyba, panie doktorze, nie ma się co łudzić, że Polska otrzyma jakiekolwiek dodatkowe fundusze należne jej, chociażby z KPO, struktury Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, no zaczynają pracować rzeczywiście na porażkę rządu Zjednoczonej Prawicy w Polsce.
Ależ tak, nie łudźmy się, nie miejmy żadnych złudzeń, żadne środki poważne z Unii Europejskiej do Polski nie spłyną, choć one nam się należą, bo środki rozdzielane przez Unię Europejską służą jak srebrniki. Jedni są nimi nagradzani, to ci, którzy budują super państwo unijne i te państwa, które są właśnie zwolennikami niszczenia państw narodowych i budowania nadpaństwa europejskiego, natomiast unijne srebrniki czy eurosrebrniki są też używane do niszczenia państw narodowych i członkowskich, o czym boleśnie przekonuje się Polska. Dlatego jeśli żadne środki do nas nie spływają, a one moim zdaniem do wyborów nie spłyną, powinniśmy także zawiesić wpłacanie do Unii Europejskiej składki członkowskiej. Bo dlaczegoż mamy dofinansowywać wspólny budżet, z którego nie korzystamy? A przypomnę, że w tej perspektywie budżetowej sześcioletniej Polska wpłaci aż 45 miliardów euro składki członkowskiej. Te pieniądze mogłyby spokojnie w części zrekompensować brak środków, którymi Unia Europejska nas karze. Trzeba tylko odważnych decyzji. Myślę, że Polacy to zrozumieją. Wystarczy wytłumaczyć nam wszystkim Polakom, że skoro środki unijne do nas nie spływają, choć nam należą, to my zawieszamy ETS i ceny towarów spadają o 30-40% w sklepach i również składka członkowska powinna być zawieszona, a te pieniądze powinny być przeznaczone na zwalczanie kryzysu, z którym dzisiaj się borykamy.
Bardzo dziękuję za komentarz, dziękuję za rozmowę i dzisiejsze nasze spotkanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, panie doktorze. Bóg zapłać.
Pozdrawiam. Panem Bogiem.
Rozmawialiśmy z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, ekspertem do spraw międzynarodowych, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posłem do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji.